Wielkie marzenia, wielkie uczucia, a na horyzoncie wielka wojna. W Polskim Radiu Białystok, Łabędź, Sylwii Trojanowskiej. Fragment powieści czyta Joanna Gajur.
Spałam wyjątkowo spokojnie i dopiero nad ranem budzik wyrwał mnie ze snu. Niechętnie wstałam, by wyszykować się na spotkanie z młodym dziennikarzem. W moim wieku zajmowało to nie 10 minut, ani nawet 30, a niemal godzinę. Podjechałam przed budynek studia nagrań zaledwie kilka minut przed 10. Mężczyzna, którego znałam z ekranu telewizora, czekał przed wejściem i palił papierosa. Kiedy mnie dostrzegł, od razu go zgasił i sięgnął do kieszeni po odświeżacz do ust. Dzień dobry, do końca nie wierzyłem, że pani przyjedzie, stwierdził na przywitanie i otworzył drzwi. Hol studia był bardzo obszerny. Utrzymany w szaro-pomarańczowych barwach, nie wydawał się ani trochę przytulny, ale nowoczesny i owszem. Napije się pani kawy? Zaproponował Artur Wolny. Herbaty, jeśli można. Podczas nagrania miał na sobie zbyt duży garnitur, przez co odnosiło się wrażenie, że był niższy i mniej postawny. W rzeczywistości Artur Wolny okazał się bardzo wysoki i dobrze zbudowany. Podróż spokojna? Zapytał z nadczajnika. Tak, odparłam cicho. Większość telefonów to były bzdurne, nic nie wnoszące plotki. Wie pani takie, że babcia komuś opowiadała, że matka gdzieś tam była. Tylko dwa okazały się całkiem ciekawe. Jeden dotyczył aktora i Gosyma. Drgnęłam na dźwięk tego nazwiska. A drugi jednostki wywiadu Bombaj. Teraz aż się zaciągnęłam powietrzem. Wolny nie mógł tego jednak ani widzieć, ani słyszeć, bo był zajęty parzeniem herbaty. Nie, żeby mnie to szczególnie interesowało, kontynuował. Wolę demaskować zbrodniarzy, odkrywać wielkie tajemnice historii i skarby, niż skupiać się na jednostkowych historiach. Pani telefon należał do tych nieoczekiwanych, bo wiem, że temat Gustawa Guderiana jest ludziom absolutnie obcy. Hańca Guderiana kojarzą, ale Gustawa nie. Nie musiał mi tego mówić. Doskonale zdawałam sobie sprawę, że Hańc, daleki wuj Gustawa, jest rozpoznawalną personą z uwagi na wybitne zasługi dla Wehrmachtu podczas II wojny światowej. Ja sam natknąłem się na niego przypadkiem. A w jaki sposób? Zagadnęłam przesadnie grzecznym tonem. Chciałam zabrzmieć tak, by nie mógł mi staruszce odmówić odpowiedzi. Jednak tym razem okazał się głuchy na moje manipulacje. Może go nie doceniłam? A wracając do Guderiana, każdy dziennikarz chce dojść prawdy, a przy tym zostać zauważony. I dlatego uznałem swój dokument za tak odkrywczy. Wyraźnie był z siebie zadowolony. I pewnie z tego powodu nazwał się pan demaskatorem nazistów? Zapytałam z lekką ironią, którą od razu wyczuł. Zebrałem świetny materiał i udało mi się pokazać człowieka, o którym nie słyszał świat. A powinien. Gdyby ten człowiek żył, należałaby mu się najsroższa kara. Tak pan myśli? A pani nie? Nie był już taki uprzejmy jak w chwili powitania. Umniejszałam jego dokonania, a to najwyraźniej był jego czuły punkt. Zresztą nieważne, jeśli rzeczywiście ma pani coś do powiedzenia. Coś do powiedzenia, przerwałam mu. Bo prawda bywa dziwna i różnie postrzegana, w zależności od tego, kto ją podaje. Prawda jest tylko jedna, powiedziałam z przekonaniem. Fakt, ale każdy myśli, że ta jego jest tą jedyną. Wyglądał tak, jakby pozjadał wszystkie rozumy. Usiedliśmy naprzeciwko siebie przy stole konferencyjnym. Zajęłam się piciem herbaty, kątem oka spoglądając na dziennikarza. Zanim cokolwiek nagramy, proszę zapoznać się z umową, którą przygotował mój prawnik. Podałam mu papier.
Co? Z jaką umową? Nic pani wcześniej nie mówiła.
Dla takiego profesjonalisty jak pan to chyba nic nowego. Zwykła formalność. Zaczął czytać dokument. Po chwili spurpurowiał. Nie mogę. Nie mogę się na to zgodzić.
Wydawca się nie zgodzi. Pani tu stawia warunki. Ma nie być widać pani twarzy? Materiał ma się ukazać w całości, bez żadnych cięć?
Tak, odparłam spokojnie.
Czyli gdyby pani miała opowiadać o Guderianie 100 godzin, to też miałbym to puścić? Nonsens.
Zapewniam pana, że aż tak rozgadana nie jestem, odparłam nonszalancko. Jeśli by pan doczytał, to w paragrafie 6 doprecyzowałam, że materiał nie przekroczy 2 godzin. Chyba że prowadzący będzie zadawał dodatkowe pytania i że nagramy to w 4 lub 6 odcinkach.
Wolałabym w 4.
Natychmiast zerknął na rzeczony paragraf. Przeanalizował go uważnie i pokiwał głową.
Tak, nie wiem, czy redaktor Michalski również specjalizuje się w historii Szczecina.
Nadszedł czas na wyjęcie asa z rękawa. Rumieńce na policzkach Artura Wolnego stały się jeszcze czerwieńsze.
2 dni. Proszę mi dać 2 dni.
Porozmawiam z wydawcą. Zobaczymy. Maksymalnie 2 dni. Opuszczając budynek studia, byłam pewna, że ten człowiek zrobi wszystko, co w jego mocy, aby na umowie znalazł się podpis jego szefa. Wróciłam do mieszkania. Zjadłam na prędce przygotowaną kanapkę i otworzyłam okno. Uspokajające uliczne hałasy wlały się do wnętrza. Dopiero wtedy odważyłam się sięgnąć po zdjęcie, które zawsze miałam przy sobie w tajnej przegródce portfela. Wyjęłam je nie bez trudu, gdyż palce lekko mi drżały. Patrzyłam na postaci na fotografii. 2 kobiety i 1 mężczyznę. Uśmiechniętych, rozpromienionych, młodych, obejmujących się na molo nadmorskiego kurortu. To była czarno-biała fotografia, ale ja doskonale, mimo upływu lat, pamiętałam tamte kolory i emocje, te wspomnienia. Niech ktoś w końcu je ode mnie zabierze.
Był to fragment powieści Łabędź Sylwii Trojanowskiej. Czytała Joanna Gajur. Książkę polecają wydawnictwo Marginesy oraz Polskie Radio Białystok.